Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Tomek, nazywam się Tomkowicz, to łatwo zapamiętać. Tomek Tomkowicz, jestem z moją żoną Gosią, przyjechaliśmy z Krakowa i bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy tutaj Martinie Zbyszkowi, oni otwarli swoje serca przed nami i przyjęli nas jak swoich, otwarli też mieszkanie i lodówkę, więc jesteśmy tutaj pełni. Dziękujemy, bo naprawdę czujemy się tak ubłogosławieni i odpoczywamy tutaj z wami. Wiecie, słyszałem, że bardzo tutaj jest ważne to, o której się je w niedzielę obiad, więc ja szanuję wszelkie lokalne tradycje, zwłaszcza te związane z jedzeniem, co po mnie widać, więc nie będziemy przedłużać sztucznie, a postaram się skończyć to wszystko we właściwym czasie. Wiecie, to, co przygotowałem, moje takie kazanie, przesłanie na dzisiaj, jest troszeczkę takie jak wchodzenie po schodach. Więc będziemy wchodzić jakby do góry po schodach. Ja was zapraszam, żebyście poszli razem ze mną, ale chciałbym, żebyście się czuli wolni. Możecie się zatrzymać na pierwszym schodku i powiedzieć, o, dla mnie to już wystarczy na dzisiaj. Możecie pójść dalej na drugi schodek i powiedzieć, dobra, to też jest dobrze. W każdym miejscu możecie się zatrzymać albo możecie podążać ze mną do samego końca tego, co jak wierzę, Bóg dał mi, aby przekazać wam. I pierwszy taki schodek, pierwsza taka rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że ważne jest, abyśmy w naszym życiu słuchali głosu Boga. Abyśmy słuchali i słyszeli Boży głos. I potrzebowałbym jednego odważnego człowieka, który tu na chwilę podejdzie, bo potrzebuje zrobić scenkę. Nic nie będzie musiał mówić, tylko przyjść na chwilę i potem sobie pójść. Usiąść. Jest ktoś odważny tutaj? Jak nie, to wywołam. Ja nie mam z tym problemu. Kto jest tu odważny? No ja tu widzę Bożych wojowników przede mną. Jest jakaś jedna osoba chętna? Przyjdzie tu na chwilę? Jest. Słuchajcie, dzięki serdeczne. Brawa dla tego odważnego mężczyzny. Jak masz na imię?
Zbyszek.
To jest Zbyszek. Zbyszku, ja będę miał... Tak, to jest pierwszy schodek, tak? W ogóle tu jesteśmy. Ja będę miał tylko taką prośbę do ciebie. Ja będę mówił coś do ciebie bez mikrofonu, a chciałbym, żebyś ty pomalutku sobie szedł tam do sali i dał mi znak, jak przestaniesz mnie słyszeć. Dobra? Okej. Okay. Okej, okay. W tamtym miejscu przestał mnie Zbyszek słyszeć. Dziękuję ci bardzo, możesz usiąść. Mam dla was objawienie. Jak słyszeć głos Boga? Aby słyszeć głos Boga, trzeba być blisko Niego. Im jesteś bliżej Boga, tym lepiej i wyraźniej słyszysz Jego głos. Więc to jest i w zasadzie to by mogło być wszystko i mógłbym was wypuścić na obiad do domu, bo to jest najważniejsza rzecz. Jeśli naprawdę w naszym życiu pragniemy słyszeć Boży głos, potrzebujemy być jak najbliżej Boga. Potrzebujemy być jak najbliżej Jego słowa. Potrzebujemy być jak najbliżej serce przy sercu, aby słyszeć Boży głos. Jakie mogą być przeszkody, które przeszkadzają nam, które nie pozwalają nam wyraźnie słyszeć Bożego głosu. Pierwsza rzecz, o której mówi Biblia, która nie pozwala nam dobrze słyszeć Bożego głosu, to jest grzech. Grzech oddziela nas od Boga. W Księdze Izajasza w 59 rozdziale i w drugim wersecie czytamy tak. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. Grzech oddziela nas od Boga. Dlatego osoby, które nie zaprosiły Jezusa do swojego serca, osoby, które nie oddały swojego życia Jezusowi, jedyne, co mogą usłyszeć, to mogą usłyszeć zaproszenie do relacji z Jezusem. Mogą usłyszeć zaproszenie do relacji z Jezusem, bo Jezus w pierwszej kolejności zaprasza nas do relacji ze sobą. Kiedy czytamy w Ewangelii Marka, nie mamy tego wersetu, w 3 rozdziale, to czytamy tam, że on, Jezus powiedział tak, i powołał 12, aby mu towarzyszyli. Jezus powołuje nas do relacji, do towarzyszenia mu, aby iść przez życie razem z nim tam, gdzie on chce iść. Wiecie, kiedyś ktoś mądry powiedział mi, jeden pastor, że nawet człowiek wierzący, im bliżej jest Boga, tym dalej jest od grzechu. Im dalej od Boga, tym bliżej grzechu. Zawsze ta relacja bliska z Jezusem sprawia, że to, że nie ulegamy grzechowi tak łatwo. Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym dalej będziemy od grzechu, bo grzech jest daleko od Jezusa. Im dalej od Jezusa, tym bliżej jesteśmy przy grzechu i pokusach. Dlatego tak ważne jest, abyśmy na co dzień pielęgnowali relacje z Bogiem. Bóg jest dla nas dostępny. Zawsze i wszędzie. To nam może brakować czasu albo niewłaściwych priorytetów poukładanych, żeby mieć czas dla Niego i żeby z Nim go spędzać. Wiecie, nawet jako ludzie wierzący my grzeszymy. Może wy nie, ja tak, ale grzeszymy. I tak jak w każdej relacji, tak w relacji z Jezusem my musimy nauczyć się przepraszać za grzech. Bo kiedy jesteśmy w relacji małżeńskiej i jedno drugiemu zrobi jakąś przykrość, to co robimy? Przepraszamy. Kiedy jesteśmy w relacji przyjaźni i zrobimy coś nie tak wobec naszych przyjaciół, co robimy? Przepraszamy. Tak samo w relacji z Bogiem, kiedy upadniemy, kiedy zgrzeszymy, nie potrzebujemy tego, aby się potępiać, ale przeprosić, wstać i iść dalej do przodu. Drugą rzeczą, która może sprawiać, że nie słyszymy Bożego głosu, jest ignorancja. Bóg może do nas mówić, ale my możemy nie słuchać tego, co On do nas mówi. W Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale i 45 wersecie czytamy tak. A gdy wszyscy ludzie słuchali, chodzi o Jezusa, słuchali Jezusa, powiedział do uczniów. Popatrzcie na to. Wszyscy ludzie, którzy byli zgromadzeni przy Jezusie, słuchali Jezusa, ale On nie chciał mówić do wszystkich ludzi, ale chciał na coś wskazać swoim uczniom. Więc czytamy, wszyscy ludzie Go słuchali, ale On zwrócił się do uczniów. To tak jak ja teraz bym zrobił tak, że wszyscy tutaj jesteście, mam nadzieję, że mnie słuchacie, ale ja bym chciał podejść i tak, żeby inni nie słyszeli. On chciał coś przekazać swoim uczniom. I czytamy dalej ten fragment Łukasza 21, co w tym czasie robili uczniowie, kiedy Jezus miał im coś ważnego do przekazania. I tam czytamy tak. Jednak uczniowie nie słuchali Go. Popatrzcie, wszyscy ludzie słuchali Jezusa. A On chciał powiedzieć coś uczniom, a tu czytamy, jednak uczniowie nie słuchali Go. Przyglądali się bowiem świątyni, upojeni jej bogactwem i wystawnością, wspaniałymi murami i złotymi ozdobami, którymi była pokryta. W końcu Jezus zdecydowanie przerwał ich zachwyty, mówiąc, całe to bogactwo, które tak bardzo podziwiacie, już wkrótce zostanie doszczętnie zniszczone. Kamień na kamieniu się tu nie ostanie. Popatrzcie, to, co tu i teraz, to, co aktualnie się dzieje, tak często próbuje odciągnąć naszą uwagę od tego, co wieczne, od tego, co Bóg mówi do nas. Okoliczności, pogoń za czymś może sprawić, że nie słyszymy głosu Bożego. Bóg chce do nas mówić, jak chciał mówić do uczniów, ale oni Go nie słuchali, bo byli na czymś innym skoncentrowani. Dzisiaj jest tak wiele rzeczy, które próbują przyciągnąć naszą uwagę, skupić naszą uwagę po to tylko i wyłącznie, aby oderwać nasze skupienie od Jezusa, od Jego słowa, od Jego głosu. Dalej czytamy w Ewangelii Marka 4,19 takie słowa, ale troski życia codziennego i łuda dobrobytu oraz inne namiętności dochodzą do głosu i zagłuszają słowo i pozostaje bezowocne. Popatrzcie, z jednej strony troska o to, żeby godnie żyć, może odciągać nas od tego, co Bóg do nas mówi, od tego, co jest opowiedziane w Jego Słowie. Z drugiej strony pogoń za pieniądzem, łuda bogactwa mogą też sprawić to, że ignorujemy Boże Słowo, Boży głos i relacje z Nim. Więc to jest ważne, abyśmy mieli, patrzyli na to, co dopuszczamy do głosu w naszym życiu, co przynosi Boże owoce, a co sprawia, że słowo jest bezowocne, nie wydaje owocu w naszym życiu. Puszczajmy tylko to do naszych uszu, puszczajmy tylko to do naszej koncentracji, co przynosi Boże owoce. Jeśli coś takiego tego nie przynosi, to zostawmy to wszystko na boku, aby iść za Jezusem. A więc po pierwsze, ten pierwszy stopień to bliska relacja z Jezusem. Niepozwalanie, by cokolwiek zagłuszało Jego Słowo w nas. Drugi schodek, na który wchodzimy, to to, że potrzebujemy mieć świadomość, że Bóg nas wyposażył. Bóg nas wyposażył do tego, abyśmy mogli iść przez życie w zwycięski sposób, abyśmy mogli iść przez życie, wypełniając Jego wolę w taki sposób, jak On nas do tego powołał. I nie wiem, czy kiedykolwiek, jak dziećmi byliście, słyszeliście od rodziców takie słowa, zimą zwłaszcza. Ubierz czapkę, zanim wyjdziesz z domu, żeby się nie przeziębić. Załóż szalik, bo cię będzie gardło bolało. Słyszeliście takie słowa? Mówili wam tak rodzice? Mówili wam z troski o to, tak? Nie wychodź z domu bez czapki, bez szalika, bo na polu jest zimno. Myślę, że każdy z nas słyszał takie rzeczy od zatroskanych rodziców. Ale czy wiecie, że Jezus powiedział podobne słowa do swoich uczniów? Czy wiecie, że On powiedział podobne słowa do swoich uczniów? W Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, 49 wersecie czytamy tak. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś siedźcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Innymi słowy, nigdzie nie ruszajcie się, nie wychodźcie, dopóki nie zostaniecie ubrani w moc z wysokości. Nie wychodź z domu bez czapki, nie wychodź bez szalika, nie wychodź bez mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy być ubrani w moc Ducha Świętego na co dzień. Parę lat temu miałem taką sytuację. Moja żona jeździła na studia do Warszawy i tam jeździła co raz w miesiącu na weekend na studia. I był to czas przed Bożym Narodzeniem, więc było już dość zimno. Zawiozłem ją na dworzec. I wracałem do domu i pomyślałem sobie, że pójdziemy w Krakowie na rynek, wezmę nasze dzieci, Tymka i Hanie i pójdziemy na rynek, pojedziemy sobie tramwajem, żeby było fajnie, żeby nie trzeba było się martwić o parkowanie auta i pójdziemy, bo tam na rynku zawsze przed świętami są takie stragany świąteczne, stoiska, różne rzeczy, to wszystko się świeci, jest kolorowo, fajnie. Pomyślałem, spędzimy sobie czas, będzie to dobrze. Zadzwoniłem do domu, powiedziałem do syna, mówię, ubierzcie się ciepło z Hanią, powiedz jej o tym, wsiądziemy w tramwaj i pojedziemy na rynek. Przyjechałem, zaparkowałem pod blokiem, żeby nie tracić czasu, dzieci już zeszły, poszliśmy do tramwaju, wsiedliśmy w tramwaju, jedziemy, oni siedzieli naprzeciwko mnie, ja siadłem sobie naprzeciwko nich i rozmawiamy i w pewnym momencie ja patrzę, a mój syn w grudniu ma na nogach trampki. I jakąś taką lekką wiosenną kurteczkę i nic więcej. Córka była trochę lepiej ubrana, bo miała adidasy i zimową kurtkę. Wysiadamy z tramwaju, idziemy na rynek i mniej więcej po 10 minutach naszego spaceru, zrobieniu dwóch zdjęć, syn cały trząsł się z zimna i wylądowaliśmy w McDonaldzie na ciepłej herbacie, więc nie mogliśmy zrealizować celu naszej krótkiej wyprawy, dlatego że mój syn nie ubrał się odpowiednio. Nie był przygotowany do tego, o co mi chodziło. A więc Jezus, dając polecenie swoim uczniom, też miał pewien cel dla nich. I zobaczmy kontekst tego wersetu. Łukasza 24, 46 do 49. Jezus, dając to polecenie swoim uczniom, i powiedział im, tak jest napisane, i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Jezus posyła uczniów do konkretnego zadania i chciał, by byli do niego dobrze przygotowani. Inne przekłady mówią, że zostaniecie wyposażeni w moc z wysokości. I dokładnie to oznacza greckie słowo, być ubranym, być wyposażonym. I te słowa się nie wykluczają, ale jakby ze sobą współgrają, uzupełniają się. Bo chodzi tutaj o ubranie się w siłę, uzdolnienie do jakiegoś działania. I wiecie, myślę, że tu nie chodzi o jakąś tam pelerynę przeciwdeszczową, ale chodzi to o ubranie się w taką zbroję, być może jak apostoł Paweł w liście do Efezjan opisywał. To przyjęcie wyposażenia do działania. Jak Jezus kiedyś powiedział o sobie na rozpoczęciu swojej służby, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym. Tak? Ubogim głosił dobrą nowinę, aby mieńców wypuszczał na wolność, aby ślepi zaczynali widzieć. Więc Jezus miał pewien cel od Boga. Jezus miał pewien cel od Boga i został do niego wyposażony, namaszczony. I uczniowie otrzymali cel i musieli być do niego przygotowani, musieli być do niego namaszczeni i wyposażeni. I my mamy cel od Boga, i potrzebujemy do tego celu być wyposażeni i namaszczeni. Tak jak chór śpiewał tutaj, abyśmy mogli dotrzeć do celu, jaki Bóg dla nas zamierzył. A więc ubranie w moc z wysokości, to moc to greckie słowo dunamis. Od niego pochodzi bezpośrednio słowo dynamit. My o takiej mocy mówimy. Tak nas Bóg wyposaża do działania, ubiera nas w taki rodzaj mocy. To jest wyposażenie do wyjścia, by być świadkami Jezusa. A więc po pierwsze, bądźmy blisko Jezusa, tak blisko, jak tylko się da. Po drugie, nie pozwólmy, aby cokolwiek zagłuszało Jego głos i oddzielało nas od Niego. I kolejna rzecz, Mamy cel, naszym celem jest bycie świadkami Jezusa. A być świadkiem Jezusa to po prostu dzielić się własnym doświadczeniem Boga, to co Bóg robi w moim życiu i opowiadać o naszej relacji z Nim. Kolejna rzecz to to, że Bóg wyposaża nas do tego, abyśmy byli skutecznymi Jego świadkami. Bóg przez Ducha Świętego wyposaża nas do działania, wyposaża nas do akcji, wyposaża nas do realizacji powierzonego nam celu. Czym jest to wyposażenie? Tutaj, jak Jezus mówi o obietnicy Ojca, to chodzi o pięćdziesiątnicę. To chodzi o to, co się wydarzyło podczas Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów i zostali wypełnieni Duchem Świętym i Bóg uzdolnił ich do działania. Piotr, który zaparł się Jezusa, nagle stanął wobec tysięcy ludzi i zaczął mówić o Jezusie. To jest wyposażenie w odwagę. To jest wyposażenie do bycia skutecznym tam, gdzie jest do tego potrzeba. Chciałbym wam powiedzieć takie dwa świadectwa z ostatniego tylko czasu, dosłownie z ostatniego miesiąca chyba, żebyście widzieli, że Bóg jest w stanie nas wyposażyć do tego, w czym chce nas użyć. Każdego z nas inaczej. Ja jestem inny i moja żona jest inna i każdy jest inny i każdy ma inny cel, ale chcę, żebyście wiedzieli, że Bóg nas do tego wyposaża. Kiedy w naszym kościele mieliśmy święto Pięćdziesiątnicy, przyszła pewna kobieta, aby podzielić się świadectwem. Dwa miesiące wcześniej przyszła jej córka, która chodzi do nas do kościoła i poprosiła o modlitwę, ponieważ jeden człowiek gdzieś tam pod Rzeszowem wylądował w szpitalu i miał na płucu rozlanego czerniaka. Lekarze mówili, że to jest koniec i że nie da się już go uratować, ponieważ całe płuco było zalane czerniakiem. I ona przyszła i poprosiła o modlitwę o tego człowieka. To był partner jej niewierzącej mamy. I myśmy stanęli, zaczęliśmy się modlić o niego, tak zdalnie. Modliliśmy się z tą córką. I mniej więcej po dwóch tygodniach dostałem SMS-a, który mówił tak: czerniak zaczął się cofać i zwalniać płuco. Dalej ten pan jest w szpitalu, dalej jest hospitalizowany, ale zaczął się cofać. Lekarze zaczęli się dziwić, bo nie wiedzieli, co się dzieje, bo mówili, że oni zrobią, co się da, ale to nie ma rokowania dobrego. W dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy świętowaliśmy w naszym kościele, przyjechała jej niewierząca mama do kościoła, żeby złożyć świadectwo. I ona przyszła do mnie pod koniec nabożeństwa i mówi tak: ten człowiek ma całkowicie czyste płuco. Lekarze mówili, że nie wiadomo, czy on dożyje wakacji, ale ma czyste płuco i teraz wykupiliśmy sobie podróż do Grecji, że pojedziemy razem, a nie było wiadomo, czy on wakacji dożyje, ale on jest w tak dobrym stanie, że my się wybieramy na wakacje razem. Bóg wyposaża nas do tego, abyśmy byli skutecznym świadectwem wśród ludzi tego świata. Dwa tygodnie temu byłem na konferencji naszych pastorów z Kościoła Bożego w Polsce i tam jakiś młody chłopak był w uwielbieniu i jak on mnie zobaczył gdzieś na korytarzu, pyta się: a ty jesteś Tomek, tak? Ja mówię: no tak. A ty jesteś z Krakowa? On mi takie pytania zadaje. Ja mówię: no tak. A, to ciekawe. No i tyle. I poszedł sobie. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, ale myślę, artyści to mają różne tam pomysły. A na końcu, kiedy był czas na to, żeby się dzielić, co przeżyliśmy i tak dalej, on wyszedł i mówi tak: moi rodzice mieszkają w Krakowie. Kiedy jesteśmy u rodziców, to przychodzimy do tego kościoła, gdzie jest pastor Wojtek i Tomek. I trafiliśmy kiedyś na nabożeństwo, gdzie było wezwanie do modlitwy. Byliśmy niedługo po ślubie z moją żoną, ona zaczyna opowiadać i mówi tak: i Tomek zrobił takie wezwanie, że jak jakaś para chce zajść w ciążę, a nie może, to żeby wyjść do modlitwy. Mówi: myśmy się już starali i nie mogliśmy zajść w ciążę i lekarze mówili, że trzeba będzie tam robić jakieś leczenie i tak dalej. I on mówi: i przyszliśmy do modlitwy. I za miesiąc moja żona była w ciąży i mówi: teraz mamy trójkę dzieci i Bóg po prostu uzdrowił to, co było chore. Bóg nas wyposaża, kiedy Duch Święty wstępuje na nas, kiedy my przyjmujemy chrzest Duchem Świętym, On otwiera nam drogę do wszystkich darów Ducha Świętego, jakie są. Czytamy w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale i 7 wersecie: w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch Święty. Po pierwsze, w każdym. Każdy z was jest w tej grupie, każdy. W każdym przejawia się Duch Święty. Kluczem jest dla wspólnej korzyści. Dary Ducha Świętego poza modlitwą innymi językami nie są dla nas. Tylko modlitwa innymi językami jest dla nas, buduje nas, a wszystkie inne są dla korzyści Kościoła, dla korzyści wspólnoty, dla korzyści innych ludzi. Więc to jest klucz. Każdy człowiek ma dostęp do darów Ducha Świętego po to, aby wspólna korzyść była w Kościele z ich używania. I dalej jest wymienione 9 darów Ducha Świętego. Języki, wykładanie języków, prorokowanie, słowo wiedzy, słowo mądrości, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów. I nie wiem, czy wszystkie wymieniłem. W każdym razie, proszę, jaki był jeszcze? Jaki? A jakiego brakuje? No, kto tam usłuchał uważnie? Co ja pominąłem? Jakiego nie było? Nie wiemy, dobra. To zachęcam do czytania 12 rozdziału w domu. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Posłuchajcie, to nie jest tak z darami Ducha Świętego, że my sobie możemy wybrać, jaki dar chcemy. To nie jest jak części garderoby. A dziś ubiorę takie spodnie, jutro takie rękawiczki. My decydujemy. Nie, my decydujemy się, by służyć. A Duch Święty daje to, co jest potrzebne w danym czasie. On to robi jak chce. Więc to, co jest ważne, to jest mowa o tym, że w każdym z nas. I każdy z nas, jeśli będzie otwarty, to Duch Święty będzie nas używał tak, jak On będzie chciał, według swojego planu, jaki dla nas ma. A więc przypominam, bo będziemy wchodzić zaraz na trzeci schodek, ostatni, więc przypominam, że po pierwsze to bliska relacja z Jezusem, aby słyszeć, co On do nas mówi. Po drugie mamy cel, powołanie od Boga. Każdy ma powołanie od Boga do różnych rzeczy. Po trzecie, mamy wyposażenie do tego, żeby po prostu wykonać zadanie, jakie Bóg nam w życiu powierzył. I po czwarte, czwarty punkt, ale trzeci schodek, czyli tu, gdzie stoję, bądź gotowy. Bądź gotowy, żeby być użytym przez Boga. Zawsze bądź gotowy, żeby być użytym przez Boga. Ale jak to zrobić? Jak być gotowym do służenia? Ubierz się. Nie wychodź z domu bez ubrania. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan 5:18: dbajcie o to, aby Duch was stale mógł napełniać. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. A więc nie chodzi tylko o jednorazowe doświadczenie, przeżycie chrztu Duchem Świętym, ale chodzi o taką społeczność z Bogiem, żeby Duch Święty mógł nas stale napełniać. Uczniowie przeżyli napełnienie Duchem Świętym. Ukazały im się języki z ognia, wiatr powiał, tłumy ludzi się zbiegły w tamtą okolicę. A potem czytamy parę rozdziałów dalej w Dziejach Apostolskich, że w 4 rozdziale zabroniono im mówić o Jezusie. Oni przyszli do swoich, przyszli do kościoła, zaczęli się modlić i czytamy, że zatrzęsło się miejsce, Duch Święty ich wypełnił i znowu z odwagą szli i głosili Słowo Boże. Więc my potrzebujemy stale napełniać się Duchem Świętym, stale przebywać w Jego obecności. Jak Aaron wspomniał wczoraj, mówiliśmy o Goliacie i Dawidzie i mówiliśmy o tym, że Dawid był w stanie pokonać Goliata, bo przyszedł z innej rzeczywistości. Ci wszyscy wojownicy 40 dni słuchali, jak Goliat ich wyzywał, przeklinał i mówił: nie pokonacie mnie. A Dawid tego wszystkiego nie słuchał. On przyszedł z pastwiska, gdzie układał psalmy, śpiewał pieśni dla Boga. On przyszedł z atmosfery uwielbienia, skoncentrowania na Bogu i tym, jak wielki jest Bóg. I on mówi: a kim jest ten Goliat wobec naszego Boga? Ja go pokonam. I go pokonał. Więc to jest to, że my potrzebujemy przebywać we właściwej atmosferze, aby móc realizować to, do czego Bóg nas powołał, do czego Bóg nas dał nam cel. Kiedykolwiek wychodzimy z domu, czy idziemy do pracy, czy do szkoły, czy na uczelnię, czy na zakupy, czy do restauracji, czy do kościoła, gdziekolwiek idziemy, na jakiekolwiek spotkanie, gdziekolwiek idziesz, idziesz jako świadek Jezusa Chrystusa. Więc w każdym z tych miejsc my potrzebujemy być gotowi. Czasem świadczymy słowem, naszym świadectwem, czasem naszą postawą, czasem jakimś zachowaniem. To zawsze jest świadectwo, ale zawsze jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa i do tego jesteśmy powołani. I to jest pewien styl życia, że my staramy się być zawsze w gotowości. A więc powinniśmy pamiętać zawsze, każdego dnia, że mamy dostęp do wyposażenia Ducha Świętego i być chętni, aby z niego skorzystać. Więc pamiętaj, nie wychodź z domu bez ubrania w moc, bez stworzenia możliwości, by Duch Święty mógł cię wypełniać. A kiedy jesteś ubrany w moc, wyposażony, bądź gotowy, by tego używać. I w liście do Koryntian, prawdopodobnie to ostatni werset, w 14 rozdziale i w 26 wersecie czytamy tak. Cóż więc, bracia, ja dodam i siostry, gdy się schodzicie, są wśród was osoby gotowe usłużyć. Gotowe usłużyć. Chodzi o tą gotowość do służenia, bo słuchajcie, w darach Ducha Świętego, w wyposażeniu w Bożą moc nie chodzi o mnie, nie chodzi o ciebie, ale o innych ludzi, którym chcemy usłużyć. Nie chodzi o to, żebyśmy stawali i błyszczeli przed Kościołem. Nie o to chodzi. Nie jesteśmy gwiazdami Hollywood, ale jesteśmy sługami i o to chodzi, żeby usłużyć. Jeśli ktoś choruje między wami, dlatego jest napisane, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą, bo usłużą, żeby ulżyć człowiekowi. A więc wszystkie dary Ducha Świętego są dla wspólnej korzyści, po to, żeby ktokolwiek w nich funkcjonuje, mógł służyć innym, aby innym pomóc, aby innych podnieść, aby innych zachęcić i powinniśmy być do tego gotowi. Jesteś powołany, jesteś wyposażony, czy jesteś gotowy? Pewnego razu z jedną dziewczyną z naszego kościoła miałem rozmowę, jak mam rozmowę z dziewczyną, a to nie jest moja żona, to spotykam się w miejscach publicznych, więc siedzieliśmy w kawiarni i to był taki stolik, a obok był taki schodek i to była taka otwarta przestrzeń w galerii i rozmawialiśmy sobie tam o jakichś rzeczach związanych z służbą, z kościołem i w pewnym momencie przechodzi koło nas taka starsza pani i przy naszym stoliku przewróciła się. Wstaliśmy, podnieśliśmy ją, posadziliśmy na krześle, a w tym momencie Duch Święty do mnie mówi, że ona ma problemy w ogóle z chodzeniem, że ma bardzo duże bóle w nogach, że właśnie to, że się wywróciła, to przez te bóle. I ja mówię do tej pani, proszę panią, czy pani ma jakieś takie bóle w nogach? Ona mówi, no tak, boli mnie teraz, bo się stukłam kolano, jak się wywróciłam. Ale ja mówię, ale czy jak pani nie stukła kolana wcześniej, czy pani ma, panią bolą nogi w jakiś sposób? Ona mówi, no tak, bolą mnie, a skąd pan wie? A ja mówię, wie pani co, ja jestem pastorem i myślę, że Bóg panią tak kocha, że pokazał to. Czy możemy się o panią pomodlić? A ona mówi, no ale jak to pomodlić, to co ja mam tu klęknąć, co mam zrobić? Ja mówię, nie, niech pani siedzi na krześle, a my się o panią pomodlimy. I mogliśmy usłużyć komuś tylko dlatego, że byliśmy do tego gotowi. Pewnego razu przyszedł do naszego kościoła człowiek, którego żona oglądała gdzieś nabożeństwa w internecie. To był katolik i przyszedł do naszego kościoła i mówi tak. Podszedł po nabożeństwie, akurat do mnie trafił i mówi tak, mam żonę w domu. My to byli oboje ludzie tak w wieku 70 lat, mniej więcej, może 70 paru. Mam żonę w domu. Ona nie może wychodzić z domu, bo ona cierpi na zanik kości. Te kości są tak kruche, że gdziekolwiek się uderzy, wszystko się łamie. Ona nie może się, tylko po domu w miejscu bezpiecznym może się poruszać. Czy może ktoś przyjść do nas i modlić się, spotkać się z nią. Ja mówię, dobrze, pójdę tam. I słuchajcie, poszedłem do tego domu, bardzo szczuplutka kobieta i ona mi zaczyna opowiadać. Ona miała większą wiarę w to, co Bóg może zrobić, niż nie jeden wierzący człowiek. Ona mówi tak, ja słucham wykładów w internecie, jestem katoliczką. Mój Kościół może mi zaoferować tylko ostatnie namaszczenie, jak będę umierać, ale ja wierzę, że Bóg ma dla mnie coś więcej. Ona tak mi mówi. Ja mam zanik kości, mój kręgosłup się zapada. I w pewnym momencie ja stracę możliwość oddychania, bo płuca się zapadną, wszystko łącznie z kręgosłupem. I mówi, wierzę, że Bóg ma dla mnie coś więcej. Zacząłem jej głosić Ewangelię, zaczęliśmy mówić o Duchu Świętym. To wszystko tak było spontanicznie. Po 15 minutach ten starszy mężczyzna, ta kobieta i ja klęczeliśmy w kuchni na podłodze i modliliśmy się, a oni w jednym momencie zaczęli mówić językami, zostali napełnieni Duchem Świętym i Bóg w tak niesamowity sposób zadziałał w życiu tych ludzi. Tym wyposażeniem, które Bóg nam daje, możemy służyć ludziom i w kościele, i poza kościołem, wszędzie, gdzie jesteśmy. Wiecie, ostatnio, 2-3 dni temu, jedna kobieta wierząca, która prowadzi zielarnię u nas w Krakowie, taki ma sklep z ziołami, mówi, że przychodzi do niej człowiek i rozmawia, i czy ja się mogę z tym człowiekiem spotkać. Spotkałem się z człowiekiem zniszczonym przez życie. Sam się nie mogłem po tym spotkaniu pozbierać. Rozmawiałem z nim. Człowiek mówi mi, nie wie nawet ile ma lat. Nie wiedział ile ma lat. Gdzieś żyje, gdzieś tam u kogoś kątem, bo był bezdomny. I mówi mi tak. Jako dziecko moi rodzice mnie sprzedali. Byłem molestowany. Czy Bóg, i on mi daje pytanie, czy Bóg może to wszystko wymazać moją przeszłość z mojej pamięci? Ja siedziałem i wiedziałem, ja jestem bezradny. Ale w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, Bóg może wszystko. Bóg jest ponad tym. I powiedziałem temu człowiekowi, głosiłem mu Ewangelię i powiedziałem mu, będę się z tobą spotykał, będziemy rozmawiać. I w sytuacjach, wiecie, ja widzę, kiedy my nie mamy już jako ludzie możliwości, nie mamy przestrzeni, żeby pomóc innym, to jest najlepsze miejsce dla Boga. On przychodzi z takimi rozwiązaniami, jakimi my nie jesteśmy w stanie przyjść, jakimi my nie jesteśmy jako ludzie w stanie udźwignąć, ale On jest Bogiem zmiany, On przychodzi. I wiecie, będę się spotykał z tym człowiekiem, będę z nim rozmawiał, będę się z nim modlił, tak jak teraz ostatnio. I ja wierzę, że Bóg ma też dla niego rozwiązanie, bo Bóg kocha każdego, bo On knota tlejącego się nie dogasi, ale On jest tym, który rozpala, który przynosi życie. Więc kochani, to, co my potrzebujemy jako ludzie wierzący, naprawdę być gotowi. Naprawdę być gotowi. Słuchajcie, nigdy nie wiemy, w jakim momencie, w jakiej okoliczności kogo spotkamy. Zawsze musimy być gotowi, by służyć. To, co pisał apostoł Paweł. Jeśli się schodzicie razem, czy jest wśród was ktoś gotowy, by usłużyć? Zawsze. Ale nawet nie jeśli się schodzicie, jeśli wychodzisz z domu, czy jesteś gotowy, że jak spotkasz kogoś na ulicy, żeby usłużyć takim darem, jaki masz, to jakie jest twoje powołanie. Nie każdy może się będzie modlił o chorych, choć jest w Biblii napisane, że wszyscy wierzący mogą kłaść ręce na chorych i ci będą uzdrawiani. Nie każdy może będzie prorokował, ale nie ktoś może będzie służył zachętą. Ktoś może powie Ewangelię, a nie umiesz mówić Ewangelii, podzielisz się swoim świadectwem. W nim już jest zawarta Ewangelia. Przyjechaliśmy tu w piątek wieczorem prosto z wesela. Tata pana młodego, człowiek niewierzący, przyszedł do mnie i mówi tak. Kiedy mój syn zaczął chodzić do waszego kościoła, ja byłem bardzo przeciwny temu wszystkiemu. Ale teraz jestem gotowy, żeby o tym rozmawiać. I jako, że wesele było opóźnione, ślub był opóźniony o pół godziny, bo czekali na gości, w ciągu pół godziny przed kazaniem byłem w stanie podzielić się z nim świadectwem i powiedzieć mu o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Więc bądźmy gotowi. Słuchajcie, mam nadzieję, że nikomu z was nie zdarza się wychodzić z domu bez ubrania. Pamiętacie zawsze rano o tym, żeby się ubrać, tak? Tak samo pamiętajcie, by stworzyć przestrzeń dla Ducha Świętego, żeby mógł was wypełnić co rano, zanim wyjdziecie z domu. Bo kiedykolwiek wychodzisz z domu, wychodzisz na pole misyjne. Wychodzisz, żeby realizować Boże powołanie. Jak rano, od dzisiaj niech wam to zapadnie w głowę, jak rano się wybierasz ubrania, w które się ubierzesz, pamiętaj, żeby się też pomodlić, pamiętaj, żeby przeczytać fragment Biblii i pamiętaj, żeby dać przestrzeń Duchowi Świętemu, żeby mógł cię wypełnić. Nie wychodź z domu goły, nie wychodź bez ubrania, nie wychodź bez mocy Ducha Świętego. Nie wychodź z domu w ten sposób. Halleluja. Kochani, to chyba jest czas, żebyśmy się modlili, bo tak mi się wydaje, żeby nie przedłużać. A ja zawsze chcę się modlić na koniec. I mam taką myśl, która przyszła mi w czasie uwielbienia i nią się podzielę i będziemy się modlić. To była myśl, kiedy Bóg mówi o sobie i Jezus to samo powiedział o sobie, ja jestem, ja jestem. Bóg nie jest Bogiem tylko przeszłości, a kiedyś to Bóg robił rzeczy. Bóg nie jest Bogiem tylko przyszłości. O, będziemy się modlić, to będzie przebudzenie. Bóg jest Bogiem tu i teraz. On jest Bogiem, ja jestem. Ja jestem dzisiaj. Ja jestem tutaj. Bo gdzie dwóch lub trzech się zgromadza, On jest pośród nas. I to nie jest jakieś słowo gdzieś tam zapisane. To jest prawda żywego Bożego Słowa. On jest dzisiaj tutaj. I wszystko, co my robimy, to dajemy przestrzeń, aby On mógł robić to, co chce. Aby On mógł robić to, co chce. Wiecie, chyba pierwsza pieśń mówiła o imieniu Jezus. Biblia mówi tak, na imię Jezus zegnie się każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Na imię Jezus. Słuchajcie, wszystko musi uklęknąć przed Jezusem. Cokolwiek jest w twoim życiu, cokolwiek jest w twojej rodzinie, musi skłonić swoje kolano na imię Jezus. To jest najpotężniejsze imię Jezus. I wszystko skłania się przed Nim. Każda słabość, każda niemoc, każde uzależnienie, każda choroba, cokolwiek jest, musi oddać chwałę Bogu.